de votre présence dans ce magnifique lieu comme un signe qui nous est adressé sur la place.
Posłuchajmy tych słów, które mówi kardynał André Ventrois.
Czcigodny Ojcze Święty, przede wszystkim chcę Wam przekazać naszą ogromną wdzięczność. Aby przyjechać do Paryża, Ojciec Święty zaakceptował szczodrobliwie uczestnictwo w 24-godzinnej pielgrzymce do Lourdes z okazji jubileuszu 150-lecia objawienia Maryi Dziewicy Bernadecie. Aby otworzyć nasze spotkanie, muszę przypomnieć tutaj i nie mogę pominąć osobę nieodczołowaną kardynała Jean-Marie Roustinger, zmarłego właśnie ubiegłego roku. Projekt Kolegium Bernardynów jest naprawdę jego dziełem. Myślał on o tym bardzo długo. Nic jemu nie przeszkadzało, aby uczynić możliwą tę realizację. Za wsparciem bardzo ważnych ze strony państwa, miasta Paryża i regionu francuskiego, odnowienie tego historycznego obiektu zostało zrealizowane i Kolegium Bernardynów mogło stać się miejscem kultury. Bez kardynała Roustinger, bez jego determinacji i jego implikacji, nie sądzę, że to dzieło by mogło powstać.
Et nous sommes heureux de pouvoir en bénéficier. Très Saint-Père, vous avez devant vous une assemblée qui réunit Madame la ministre de la Culture, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing et Monsieur Jacques Chirac, ancien président de la République, Monsieur le maire de Paris et de nombreuses personnalités. Vous voyez une délégation importante des académies de l'Institut de France.
Jako symbol, który jest zaadresowany dla nas w tym miejscu i jako funkcja religii chrześcijańskich w kontekście szczególnym społeczeństwa europejskiego. Historia uświadomienia sobie, podjęcia świadomości kontynentu, doświadczenia sukcesywne, komunikacje między narodami Europy, a jak również doświadczenia podziałów i rozdarcia są nierozłączne od rozwoju i doświadczenia i myśli chrześcijańskiej, jak i ciemnych godzin podziału między, rozdziału między Wschodem i Zachodem, podziału specyficznie zachodniego przeżywanego w czasach reformy.
Il m'échoit l'honneur de présenter à votre sainteté l'assemblée réunie ici en cette circonstance exceptionnelle. Les personnalités qui la composent sont issues des différents cénacles de la réflexion et de la création, des sociétés savantes, des organismes de recherche, des institutions et collèges, des universités, des compagnies académiques. Elles forment, dans leur diversité, un parlement du monde savant. Et peut-être plus largement encore, des assises de la pensée indépendante. La circonstance nous emplit de bonheur. Elle nous permet d'accueillir votre sainteté lors de sa première visite officielle à Paris et nous ne saurions oublier qu'en acclamant le souverain pontife, nous saluons ici respectueusement et chaleureusement l'un des nôtres, un collègue, un confrère. Notre bonheur aussi et d'assister à l'inauguration d'un superbe collège, un collège au sens médiéval du terme, réunissant intellectuels, artistes, étudiants et publics de tous horizons pour l'approfondissement des connaissances, le rapprochement des expériences, la compréhension des convictions de chacun. Conçu par le cardinal Jean-Marie Roustinger, lancé par le cardinal André XXIII, ce grand vaisseau, ancré depuis près de 8 siècles sur les rives de la Seine, près de Notre-Dame, porte les espoirs de ceux qui s'interrogent sur le sens de la vie. Nous tous qui participons aux activités et aux institutions culturelles, nous formons les vœux les plus ardents pour le succès de ce prestigieux foyer de rayonnement du diocèse de Paris. Nous sommes réunis surtout, très Saint-Père, pour entendre les paroles de votre sainteté. Nous vivons dans un monde violent et déréglé.
Drodzy Państwo, w tym momencie słowa przywitania do Ojca Świętego kieruje także książę Broli. Książę Broli. Przepraszam, tak?
Prince de Broglie.
Czyli słowa przywitania, także Prince de Broglie podziękował kardynałowi André Van de Troyes za tą prezentację historii Collège de Bernardin. Jak słyszeliśmy, tym głównym twórcą i jego marzeniem właściwie powstania takiego kolegium, które tutaj jest w tych starych, średniowiecznych budynkach, ale no, żyje nowym życiem, marzeniem i twórcą tego był kardynał Jean-Marie Lustiger, który w zeszłym roku zmarł, a obecnie także w tym kolegium znajduje się znajduje miejsce wiele organizacji według marzenia kardynała Lustigera. Miało to być miejsce dialogu katolickiego, katolicyzmu, chrześcijaństwa z kulturą współczesnego świata. I w tym momencie Prince de Broglie przywitał także Ojca Świętego.
Monsieur le cardinal, madame la ministre de la culture, monsieur le maire, monsieur le chancelier de l'institut.
Szanowni kardynałowie, eminencje, pani minister kultury, panie burmistrzu, panie kanclerzu Uniwersytetu Francuskiego, drodzy przyjaciele. Dziękuję wasze eminencje za miłe słowa powitania. Zgromadziliśmy się w tym historycznym miejscu zbudowanym przez duchowych synów świętego Bernarda z Clairvaux i także, jak pragnął tego poprzednik kardynał Jean-Marie Lustiger, pragnął, żeby to miejsce było centrum dialogu pomiędzy mądrością chrześcijańską i kulturą intelektualną, sztuką i wartościami współczesnego społeczeństwa. W szczególności pragnę pozdrowić ministra kultury, który tutaj reprezentuje rząd, razem z panem Giscard d'Estaing i panem Jacques Chiraciem. Również pragnę pozdrowić wszystkich obecnych tu ministrów, przedstawicieli UNESCO, mera Paryża i wszystkie inne władze tu zebrane. Pragnę także pozdrowić mera Paryża, wszystkie władze tu zebrane. Nie chciałbym zapomnieć o moich kolegach z Instytutu Francuskiego, którzy dobrze wiedzą o moim szacunku. Dziękuję panu Broli za serdeczne słowa. Zobaczymy się wszyscy ponownie jutro rano. Dziękuję delegatom francuskiej wspólnoty muzułmańskiej za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym spotkaniu. Przekazuję im najlepsze życzenia na przeżywany właśnie święty czas Ramadanu. Oczywiście obejmuję gorącym pozdrowieniem cały różnorodny świat kultury, który wy, moi drodzy przyjaciele, tak godnie reprezentujecie. Chcę tego wieczoru mówić z wami o pochodzeniu teologii Zachodu i o korzeniach kultury europejskiej. Zacznę stwierdzając, że miejsce, w którym się zebraliśmy, jest w pewien sposób reprezentatywne. Jest ono położone głęboko w kulturze monastycznej, w której młodzi mnisi przychodzą i żyją tutaj, aby nauczyć się i zrozumieć jeszcze głębiej swoje powołanie i by być jeszcze bardziej wiernym swojej misji. Znajdujemy się w miejscu, które jest złączone z kulturą monastycyzmu. Czy dzisiaj jeszcze nam to coś mówi? Czy już tylko spotykamy się jedynie z światem przeszłym?
En considérant les flux historiques du monachisme, nous pouvons dire qu'au cours de la grande fracture culturelle provoquée par la migration des peuples,
Cóż to takiego było? Z perspektywy historycznego wpływu monastycyzmu możemy powiedzieć, że pośród duchowego wstrząsu spowodowanego przez migrację ludzi i kształtujące się nowe warunki polityczne, opactwa były miejscami, gdzie przetrwały skarby starożytnej kultury i równocześnie, gdzie powoli ze starej wyłaniała się i nabierała kształtów nowa kultura. Ale jak to się stało? Co motywowało ludzi, aby zbierać się w tym miejscu? Czego chcieli? Jak żyli?
Przede wszystkim trzeba rozpoznać z dużym realizmem, że jego wolą nie było stworzenie nowej kultury, ani zachowanie kultury przyszłości. Ich motywacja była jak najbardziej prosta. Ich celem było szukanie Boga, quaerere Deum. Mnisi pragnęli rzeczy najważniejszej. Poświęcić się w znalezieniu tego, co ma wartość i trwa zawsze. Odnaleźć życie w samym sobie. Oni byli w poszukiwaniu Boga. Rzeczy drugorzędne chcieli, aby przeszły w realie istotne, prawdziwe i pewne. Mówi się, że ich istota była skierowana ku eschatologii, ale to nie może być rozumiane w sensie chronologicznym słowa, tak jakby żyli z oczami skierowanymi ku końcowi świata lub ku ich własnej śmierci, ale w sensie egzystencjonalnym, za stanem przelotnym, tymczasowym, oni szukali to definitywnie. Quaerere Deum. Oni byli chrześcijanami, nie chodziło im o przygodę na pustyni bez drogi, ale nie o poszukiwania w absolutnej ciemności. Sam Bóg ustanowił granice, usunął on drogę, a ich praca polegała na jej znalezieniu i podążaniu nią. Tą drogą jest Jego słowo, które w Piśmie Świętym zostało oferowane ludziom. Poszukiwanie Boga wymaga więc kultury słowa lub, jak o tym powiedział dom Jean Leclerc, eschatologia i gramatyka są w zachodnim życiu zakonnym nierozerwane jak jedno od drugiego. Pragnienie Boga stanowi miłość słowa, jego rozpoznanie we wszystkich wymiarach. Dlatego też w słowach biblijnych Bóg jest tą drogą dla nas. Oni musieli wgłębić się w tajemnice języka, aby dobrze zrozumieć jego strukturę i jego użytkowanie. Z tego powodu poszukiwania Boga, nauki dogłębne, które wskazują drogi ku językowi, stały się ważne. Biblioteka stanowiła ważną część klasztoru, tak jak szkoła. Te dwa miejsca otwierały konkretnie drogę ku słowu. Święty Benedykt nazywa zakon Dominici Servitis Schola, szkoła służenia Panu. Szkoła i biblioteka zapewniały formację rozumu i erudicjon, na bazie której człowiek uczy się pośród słów słowa. Aby mieć ogólną wizję tej kultury słowa powiązanej z poszukiwaniem Boga, musimy zrobić krok dodatkowy. Słowo, które otwiera drogę szukania Boga i które w samym sobie jest drogą, jest słowem, które daje narodzenie wspólnoty. Słowo porusza dogłębnie, szczególnie każdą osobę. Grzegorz Wielki opisał to jako silny, nieoczekiwany ból, który porusza nasze dusze i nas obudza, aby być bardziej uważnym na Boga. Ale również czyni on nas bardziej uważnymi na innych. Słowo nie prowadzi jedynie na drogę indywidualnej tajemnicy, ale ono wprowadza nas we wspólnotę wszystkich tych, którzy idą w wierze.
Liée à la recherche de Dieu, nous devons faire un pas supplémentaire. La parole qui ouvre le chemin de la recherche de Dieu et qui est elle-même ce chemin est une parole qui donne naissance à une communauté. Elle remue certes jusqu'au fond d'elle-même, chaque personne en particulier. Grégoire le Grand décrit cela comme une douleur forte, inattendue.
Jest jeszcze inny krok do zrobienia. Słowo Boga wprowadza do dialogu z Nim. Bóg, który mówi w Biblii, nas naucza, jak możemy do Niego mówić. Szczególnie w Księdze Psalmów daje nam słowa, którymi możemy się do Niego zwracać. W tym dialogu przedstawiamy Jemu nasze życie z radościami i ze smutkami. Psalmy zawierają wiele instrukcji, w jaki sposób mają być śpiewane i akompaniowane muzycznie. aby modlić się na bazie Słowa Bożego, sama labializacja nie wystarczy. Muzyka jest niezbędna. Dwa śpiewy w liturgii chrześcijańskiej przeplatane są tekstami biblijnymi, które plasują je na ustach aniołów. Gloria, która po raz pierwszy jest śpiewana przez aniołów podczas narodzenia Jezusa, i Sanctus, który według Izajasza jest aklamacją serafę, którzy trzymają się bliskości Boga. Liturgia chrześcijańska jest zaproszeniem do śpiewania z aniołami i nadaniu słowu jako najwyższej funkcji.
Dieu qui parle dans la Bible nous enseigne comment nous pouvons lui parler.
Dla świętego Benedykta regułą determinującą modlitwę i śpiewy mnichów są słowa psalmu. Słowami aniołów zaśpiewam Tobie psalm, Panie. Jest tutaj wyrażona świadomość śpiewu w modlitwie wspólnoty, w obecności chórów niebieskich, a więc poddając się nadrzędnej mierze. Modlić się i śpiewać, aby zjednoczyć z muzyką wysublimowanych duchów, którzy byli uważani za autorów harmonii kosmosu, muzyki niebiańskich sfer. To właśnie pozwala nam zrozumieć powagę medytacji świętego Bernarda z Clairvaux, który używa wyrażenia z tradycji platońskiej przekazanego przez świętego Augustyna dla oceny złego śpiewu mnichów, co nie było dla niego w żadnym wypadku rzeczą drugorzędną. Kwalifikuje on kakofonię źle wykonanego śpiewu jako upadek w obszar nierówności. Święty Augustyn żył takie zdanie z filozofii platońskiej dla scharakteryzowania stanu swojej duszy przed nawróceniem. Człowiek, który jest stworzony na podobieństwo Boga, upada, co jest następstwem opuszczenia go przez Boga w obszar nierówności, oddalony od Boga, gdzie obraz Boga nie ma już swojego odbicia, gdzie człowiek staje się nie tylko niepodobny Bogu, ale nawet nie zachowuje podobieństwa do swojej prawdziwej ludzkiej natury. Święty Bernard ukazuje się tutaj oczywiście jako bardzo wymagający, używając takiego określenia, które ukazuje upadek człowieka daleko od prawdy o sobie. By podać definicję źle wykonanego przez mnichów śpiewu, ale pokazuje również, do jakiego stopnia jest to dla niego rzeczą ważną. Wskazuje tutaj, że kultura śpiewu jest kulturą bytu i że mnisi przez ich modlitwy i śpiewy muszą znaleźć odniesienie do wielkości Słowa Bożego, które jest im powierzone, do wymiaru realnego piękna. Z tego podstawowego wymagania rozmowy z Bogiem i wyśpiewywania Jego chwały słowami, które On sam nam przekazał, zrodziła się wielka muzyka cywilizacji zachodniej. Nie było to dzieło twórczości osobowej czy indywidualnej, gdzie biorąc jako kryterium podstawowe reprezentację swego własnego ja, buduje się pomnik samemu sobie. Chodzi raczej o uważne rozpoznanie, słuchanie sercem ustanowionych praw harmonii muzycznej dzieła, form podstawowych muzyki ukazanej przez Stwórcę w świecie i w człowieku i o stworzeniu muzyki godnej Boga, który jest równocześnie, autentycznie godny człowieka i który głośno wyraża tę godność.
Qui soit en même temps authentiquement digne de l'homme et qui proclame hautement cette dignité. Enfin, pour s'efforcer de saisir cette culture monastique occidentale de la parole,
aby zrozumieć niektóre stopnie kultury słowa, jakie wytworzył zachodni monastycyzm na bazie poszukiwania Boga, musimy przynajmniej pobieżnie dotknąć szczególnej cechy księgi, a raczej ksiąg, w których mnisi spotykali to słowo. Biblia, postrzegana z czysto historycznej, literackiej i literackiej perspektywy, nie jest jedną zwykłą księgą, lecz zbiorem literatury, którego początki sięgają więcej niż 1000 lat wstecz i w którym z łatwością można rozpoznać wewnętrzną spójność poszczególnych ksiąg. Z drugiej strony widać napięcie między księgami, Jest to już sprawa wewnątrz Biblii Izraela, którą my, chrześcijanie, nazywamy Starym Testamentem. Jedynie poprawne jest, gdy my, chrześcijanie, łączymy Pisma Nowego Testamentu jako, że tak powiem, klucz hermeneutyczny do Biblii Izraela i rozumiemy ją jako drogę ku Chrystusowi. Nie bez przyczyny Nowy Testament określa Biblię nie jako pismo, lecz jako pisma, które, gdy wziąć je razem, naturalnie jawią się jako jedno słowo Boga do nas. Jednak używanie tej wielości ukazuje dość jasno, że słowo Boga przychodzi do nas tylko przez ludzkie słowo i ludzkie słowa, że Bóg przemawia do nas tylko przez medytację postaci i przedstawicieli ludzkości, ich słów, ich historii, a to oznacza, że boski pierwiastek w słowie i w słowach nie jest sam przez się dostrzegalny. Mówiąc nowoczesnym językiem, nie da się uchwycić jedności ksiąg biblijnych i Bożych cech ich słów jedynie przy pomocy metod historycznych. Element historyczny musi być postrzegany przez pryzmat ludzkiej różnorodności i w tej perspektywie ktoś mógłby zrozumieć sformułowanie średniowiecznego dwuwierszu, jakie na pierwszy rzut oka wprawia nas w zakłopotanie. Litery uczą o faktach, a o tym, w co powinieneś uwierzyć, uczy alegoria. To właśnie o tym mówi egzegeza chrystologiczna i pneumatologiczna. Możemy powiedzieć to jeszcze prościej. Pismo wymaga egzegezy, a ona wymaga kontekstu wspólnoty, w której narodziła się i w której żyje. Oto gdzie możemy znaleźć jedność. I również tutaj to zjednoczone zrozumienie się otwiera. Aby powiedzieć to w jeszcze inny sposób, są różne wymiary, różne poziomy rozumienia słowa i słowo może tylko i wyłącznie wtedy objawić się poprzez żyjącą wspólnotę i poprzez historię, która wygenerowała słowo. Poprzez wzrost realizacji różnych poziomów, wymiarów zrozumienia, słowo nie dewaluuje się, ale w rzeczywistości ukazuje swoją pełną głębię i godność. Dlatego właśnie katechizm Kościoła katolickiego może zasadnie stwierdzić, że chrześcijaństwo nie jest jakąś po prostu reprezentantem religii i księgi w swoim klasycznym znaczeniu, ale ono dotyka słowa, czyli logosu samego w sobie, który błyska swoją tajemniczością poprzez swoją różnorodność. To szczególne struktura Biblii jest w sposób stały kładzie kolejne wyzwania przed nowymi pokoleniami. Ona wyklucza ze swojej natury wszystko to, co dzisiaj znamy jako fundamentalizm. W efekcie słowo Boga nie może nigdy być po prostu porównane z jakąś literaturą czy z jakimś tekstem, ale musimy tutaj zaangażować transcendencję, proces zrozumienia, dać się poprowadzić wewnętrznym poruszeniem w całości i w każdym szczególe, tak aby również samemu przejść przez ten proces życia. Tylko poprzez dynamiczną jedność całości wiele ksiąg jest jedną księgą. Boże Słowo i Boże działanie w świecie objawiają się tylko poprzez słowa i historię rodzaju ludzkiego.
Toutefois, la grandeur et l'ampleur de cette perception de la parole biblique ne peut se comprendre que si l'on écoute Saint Paul jusqu'au bout, en apprenant que cet esprit libérateur a un nom.
Cały dramat tego tematu jest wyświetlony przez Pisma Świętego Pawła. To, co znaczy transcendencja oto, co znaczy, co oznacza przez transcendencję pisma i zrozumienie. Jest to bardzo mocno wyrażone, tak jak następuje. Litera zabija, a duch daje życie. I święty Paweł konkluduje, tam gdzie jest duch, tam jest wolność. Ale ktoś może tylko zrozumieć, kto może tylko zrozumieć wielkość tej biblijnej wizji słowa, jeżeli słucha bardzo blisko świętego Pawła i wtedy odkrywa tą wyzwalającego ducha, że ten wyzwalający duch ma imię i nadaje wolność i poprzez te wewnętrzne kryteria. Pan jest duchem, gdzie jest duch, jest wolność. Tak pisze święty Paweł. Wyzwolenie przez ducha nie jest tylko jakimś prostą egzegetyczną ideą, egzegetyczną wizją. Duch jest Chrystusem, a Chrystus jest Panem, który ukazuje nam drogę, ze słowem ducha i wolności. I otwiera się przed nami dalszy horyzont, ale w tym samym czasie widzimy widoczną granicę położoną poprzez arbitralność i subiektywność, która niespodziewanie oślepia zarówno indywidualną jednostkę, jak i wspólnotę i przynosi także tą nową, jeszcze bardziej wymagająca niż samo pismo. Oto jest wymaganie wewnętrznej miłości. To napięcie pomiędzy wymaganiem i wolnością, które rozciąga się pomiędzy problemem literalnego czytania i egzegezy pisma również determinuje nasze myślenie i działanie. Determinowało myślenie i działanie monastycyzmu i głęboko naznaczyło kulturę zachodnią. Ono jest obecne na nowo samo w sobie, tak jak również i w naszej pokoleniu. Są przecież przed nami pola subiektywizmu fundamentalistycznego fanatyzmu. Nie byłbym zdziwiony, jeżeli w dzisiejszej kulturze europejskiej można tylko i wyłącznie odnaleźć wolność jako nieobecność odrzucenie obowiązku, który z kolei byłby powierzony tylko jako zabawka w rękach fanatyzmu i arbitraryzmu. Zwolnienie się od obowiązku i fanatyzm to nie mają nic wspólnego z wolnością, ale są one destrukcją, zniszczeniem.
Uważając szkołę służby Bogu, jak Benedykt nazywał monastycyzm, zwracaliśmy szczególnie uwagę do tej pory na jej ukierunkowanie nie się na słowo, na ora. I tak naprawdę to stąd wywodzi się określenie całości życia monastycznego. Ale nasze rozważania zostaną niekompletne, jeśli nie skierujemy również naszej uwagi, przynajmniej krótko, na drugi składnik życia monastycznego, określany przez termin labora. W kulturze greckiej praca fizyczna była uważana za dzieło niewolników. Mędrzec, człowiek naprawdę wolny, poświęcał się wyłącznie sprawom ducha. Pozostawiał pracę fizyczną, uważaną jako realia niższego rzędu, ludziom, którzy nie mieli szans na osiągnięcie wyższego poziomu egzystencji, poziomu duchowego.
Tradycja żydowska była zupełnie inna. Wszyscy wielcy rabini wykonywali równocześnie inny zawód. Święty Paweł jako rabi, a później głosiciel Ewangelii dla pogańskiego świata, był równocześnie producentem, fabrykantem namiotów i zarabiał na życie pracą swoich rąk. Nie był on wyjątkiem, była to tradycja wspólna rabinu. Monastycyzm chrześcijański przejął tę tradycję. Praca manualna jest jednym z elementów tej reguły. W regule Bernard nie mówi wprost o szkole, mimo że nauczanie, jak widzieliśmy, było przyjęte jako fakt naturalny. Natomiast bardzo wyraźnie mówi o pracy. Augustyn zrobił to samo, poświęcając pracy mnichów osobną księgę. Chrześcijanie, wpisując się w tradycję praktykowaną od dawna przez judaizm, powinni czuć się powołani przez słowa Jezusa w Ewangelii.
Ewangelii świętego Jana.
Gdzie broni on swoich czynów w dzień szabatu? Mój ojciec cały czas pracuje i ja również cały czas jestem w czasie tworzenia dzieła. Świat greko-romański nie znał żadnego Boga, kreatora, stworzyciela. Bóstwo najwyższe według ich wizji nie mogło, możemy tak powiedzieć, zabrudzić rąk pracą przez kreowanie, stworzenie materii. Rozporządzenie świata było faktem.
Tworzenie świata było zajęciem demiurga, który był na niższym poziomie. Bóg chrześcijański jest różny. On jest tym, który naprawdę i tylko jedynym Bogiem, jest także stworzycielem. Bóg jest działający. On nadal działa i poprzez historię ludzkości w Chrystusie wchodzi on osobiście w tą twórczą działalność historii. Mój ojciec do tej pory działa i ja działam. Gdy sam stworzyciel świata i stworzenie jeszcze nie jest ukończone, Bóg działa. Dlatego ludzka praca była teraz widziana jako specjalna forma ludzkiej odpowiedzi Bogu, jako droga, na której człowiek mógł i może dzielić się z Bogiem jego aktywnością jako stworzyciela świata. Monastycyzm zaangażuje się nie tylko w kulturę świata, ale również w kulturę pracy, bez której ta ważność Europy, jej etos, jej wpływ na świat byłyby nie do pomyślenia. Naturalnie ten etos zawierał także ideę ludzkiej pracy jako tworzenie historii, jako zrozumienie i dzielenie się udział w pracy z Boga Stworzyciela i musi być również zrozumiany.
Du travail des théologiens. Dit cette lettre, vous devez toujours être prêt à vous expliquer.
Fondamentalna struktura chrześcijaństwa. Fundamentalna struktura chrześcijańskiego przepowiadania poprzez szukanie i zadawanie pytań rodzaju ludzkiemu jest widziana, możemy ją zauważyć w wypowiedzi w przemówieniu świętego Pawła na Areopagu. Musimy pamiętać, że Areopag nie był formą akademii, jak to się wydawało wielu malarzom, ale był miejscem dyskusji na temat tych różnych ważnych spraw, czy miejscem dyskusji na temat ważnych spraw, ale był on sądem sprawiedliwości, który również wypowiadał się w sprawach religii i również mógł sprzeciwiać się przyjmowaniu innych religii niż te, które tam istniały w Grecji. Oto właśnie dlaczego Paweł został odrzucony, który mówił o tym, że wydaje się, że mówi o jakichś obcych bóstwach. Paweł odpowiada, znalazłem ołtarz pośród waszych ołtarzy, który jest nazwany poświęcony nieznanemu Bogu. On, wy chwalicie to, czego nie znacie i oddajecie cześć temu, czegoście jeszcze nie poznali, nieznanemu znanemu. Szukacie to, co właściwie już znacie, ale co pozostaje dla was nieznane i nierozpoznane. To musi być jakoś irracjonalne, ale ten twórczy powód, nie była to jakaś ślepy uderzenie losu, ale była to wolność. Teraz nawet gdy wszyscy ludzie w jakiś sposób wiedzą, wyobrażają sobie, że i wyobrażają sobie Boga, i jeżeli On nie objawia siebie, my nie możemy osiągnąć do Niego dostępu. Nowość orędzia chrześcijańskiego jest właśnie taka, że możemy właśnie teraz powiedzieć wszystkim ludziom. On objawił siebie, Bóg osobiście. I teraz droga do Niego jest otwarta. Nowość chrześcijańskiego orędzia zasadza się na tym fakcie, że Bóg objawił sam siebie. Teraz już nie są to jakieś ślepe fakty, ślepe poszukiwania, ale teraz jest to sam Logos, obecność w naszym wiecznym duchu, w wiecznym świeżym umyśle. Verbum caro factum est, słowo stało się ciałem. Właśnie to stało się faktum. Jest teraz to, co się stało faktum, jest teraz logosem. Logos jest pomiędzy nami, słowo mieszka między nami. Stworzenie faktum jest racjonalne. Oczywiście to poznanie powodu zawsze jest potrzebne, aby zaakceptować to. Ta ludzka wielkoduszność, która jest odpowiedzią na miłość Boga.
C'est un fait, mais un fait rationnel. Cependant, l'humilité de la raison sera toujours nécessaire pour pouvoir l'accueillir. Il faut l'humilité de l'homme pour répondre à l'humilité de Dieu. Sous de nombreux aspects, la situation actuelle est différente de celle que Paul a rencontrée à Athènes. Mais tout en étant différente, elle est aussi en de nombreux points très analogue.
Pod wieloma aspektami sytuacja aktualna jest różna od tej, którą Paweł napotkał w Atenach, ale całość będąca różnicą, ona w różnych punktach jest jednak bardzo analogiczna. Nasze miasta nie są już wypełnione ołtarzami i obrazami przedstawiającymi różnorakie boskości. Dla wielu Bóg naprawdę stał się wielkim nieznanym. Quaerere Deum, szukać Boga i pozwolić Jemu się odnaleźć, to nie jest mniej niezbędne dzisiaj. To, co zbudowało kulturę Europy, poszukiwanie Boga i dyspozycyjność w Jego słuchaniu zamieszkuje dzisiaj jeszcze głębiej w całej prawdziwości kultury.
La question concernant Dieu, c'est la capitulation de la raison. Le renoncement à ses possibilités les plus élevées est donc un éjecte de l'humanisme, dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter demeure aujourd'hui encore le fondement de toute culture. Véritable. Merci beaucoup.
Dziękuję bardzo.
Représentant des communautés musulmanes de France, Monsieur Mohamed Moussaoui, président du Conseil français des musulmans.
Reprezentanci kultu muzułmańskiego, muzułmanie islamiści francuskie. Dyrektor wielkiego meczetu paryskiego. Pan Azedin Gassi.
Monsieur Saïd Ali Koussaï.
Pan Saïd Ali Koussaï.
Monsieur Lash Tami Brez. Monsieur Haïdar Demir Urek, Monsieur Ahmed Jabala.
Dodajmy, że Ojciec Święty pozdrowił wspólnotę muzułmańską na początku, ale co ciekawe uczynił to dopiero po stwierdzeniu, po przywitaniu wszystkich obecnych Francuzów, do których jeszcze zakończył, powiedział: spotkamy się jutro rano. Miał na myśli jutrzejszą mszę świętą na Placu Inwalidów w Paryżu. Dopiero później skierował też gorące pozdrowienia do wspólnoty muzułmańskiej tutaj we Francji. Tekst przemówienia Ojca Świętego to był właściwie taki wykład prezentujący całą panoramę myśli i wydaje mi się, że on będzie teraz przedmiotem zastanowienia, medytacji wielu.
Accompagné de monsieur Thierry Delcourt, directeur du département des manuscrits, présente
Przedstawiam w tej chwili papieżowi dyrektora Biblioteki Narodowej Paryża. I wręczają mu manuskrypt z XIII wieku, z początku XIII wieku, który był napisany, przepisany w Kolegium Bernardynów i zachowany w Bibliotece Narodowej Francji.
Oto też jest bardzo piękny akcent.
W tej chwili wita się z Ojcem Świętym reprezentant UNESCO.
Respectivement président de la conférence générale et président du conseil exécutif de l'UNESCO.
I prezydent Rady Egzekutywnej UNESCO.
Rady Wykonawczej.
Wykonawcy.
Chociaż egzekutywa to też u nas funkcjonowało, gdy mówiło się o partii robotniczej, to mówiło się egzekutywa, prawda? Właściwie tak zaznaczam to, ponieważ tego typu organizacje...
W tej chwili widzą Państwo pana Bertranda Delanoë, to jest mer Paryża. Niezbyt kochany przez większość Paryża.
To jest ten mer, który plażę nad Sekwaną wymyślił, tak?
Wymyślił plażę nad Sekwaną, wymyślił korytarze dla rowerów i parę innych rzeczy, które bardzo utrudniają normalne życie paryżanom, którzy pracują. Bo tym, którzy nie pracują, to oczywiście jest to, dla nich to jest ułatwienie.
Ale pan mer Paryża wręczył Ojcu Świętemu, jak widzieliśmy tutaj, jakiś pamiątkowy
pominek, tak,
medal.
Pamiątkowy.
Tak. Natomiast... Tutaj jeszcze Tak, i teraz Ojciec Święty już wychodzi. Już wychodzi.
Z kardynałem wychodzi André Ventrois. Monseigneur.
Jest tylko przywitanie.
Jest jeszcze przywitanie z Giscardem d'Estaing, byłym prezydentem Francji.
I z panem Jacquesem Chiraciem. A pan Giscard d'Estaing jako jeden tutaj z bardziej wpływowych przedstawicieli masonerii był właściwie twórcą Konstytucji Europejskiej.
Tak, bardzo dumnym z napisania Konstytucji Europejskiej.
Która została odrzucona we Francji i w Holandii w referendum.
Tak, w referendum. Traktat reformujący jest to skrót konstytucji, który jest po prostu troszeczkę tylko inaczej podany.
Może powiedzmy parę słów na temat tego przemówienia Ojca Świętego. Na pewno będzie ono przedmiotem zastanowień wielu. My widzieliśmy tutaj wielu ludzi, którzy wynotowywali sobie te poszczególne stwierdzenia z przemówienia Ojca Świętego i to opisanie całego wkładu monastycyzmu europejskiego w kulturę Zachodu. No na pewno było przypomnieniem, co to znaczy, korzenie chrześcijańskie Europy, prawda?
Tradycyjne korzenie chrześcijańskie Europy.
O, na chwilę jeszcze tylko tutaj zobaczmy, że przed kolegium Bernardynów zgromadziło się mnóstwo ludzi, jak na te uliczki Paryża, którzy pozdrawiają Ojca Świętego, bo Ojciec Święty teraz do katedry Notre Dame będzie udawał się. No, popularnie nazywamy to papamobil, czyli samochód panoramiczny, ale podchodzi do Ojciec Święty, błogosławi dzieci. To również jest chyba taki znak dla Francji, która, no, jako ci Francuzi, no, o czym mówiliśmy dzisiaj rano, ci Francuzi rdzenni, wyłączając tych napływowych muzułmanów, rdzenni Francuzi raczej, no, dzieci mieć.
I chyba napływowych Polaków.
No tak. No właśnie, tak. Ale rdzenni Francuzi raczej dzieci mieć nie chcą. A ci, którzy chcą, tak jak chociażby nasi goście wtedy z Bernardem Atami, niektórzy, no ci, którzy bardzo chcą, no to niestety akurat mają te przeszkody zdrowotne i cały czas starają się, żeby temu jakoś się przeciwstawić.
Z drugiej strony bardzo wielu Francuzów ma za złe innym nacjom, które zamieszkują tutaj we Francji, że mają bardzo dużo dzieci i że to jest dla nich zagrożenie. Ale przecież nikt nie przeszkadza im, żeby mieli inną politykę, jeśli chodzi o rodziny. Zmienili troszeczkę politykę, jeśli chodzi o rodziny. To musi nastąpić bardzo duża zmiana w edukacji, w szkolnictwie, dlatego że dzieci od małego są uczone. Ich nauczanie jest ukierunkowane na właściwie nauczanie antyrodzinne, żeby zerwać wszelkie kontakty z rodziną. Trudno potem się spodziewać, żeby ci ludzie, którzy są pozbawieni korzeni, chcieli mieć dużo dzieci.
Ojciec Święty jest tak entuzjastycznie tutaj witany. Nie wiem, czy to Francuzi tak krzyczą, bo to chyba dla nich to jest niepodobne.
Podobne. Tak? Jeśli ojciec przyjedzie kiedyś na marsz życia tutaj do Francji, to zobaczy, że Francuzi potrafią naprawdę wspaniale manifestować.
No i tutaj rzeczywiście mamy taką próbkę tej pięknej manifestacji, takiej bardzo spontanicznej, swojego przywiązania do papieża, radości. Spontaniczna, ponieważ tych ludzi tutaj przed kolegium Bernardynów z uwagi na miejsce obszarno zapewne jest niewielu. Być może 1000, być może 5000, nie wiem. Ale rzeczywiście te uliczki Paryża no, są tutaj wąskie, a jednak mimo to mnóstwo ludzi tak patrzy na te twarze młode, też są i tak w wieku średnim starsi ludzie, ale większość chyba jest takich młodych twarzy, jak widzę. No oczywiście telefony komórkowe, aparaty wszystkie tutaj uwieczniają tą chwilę i tutaj zawsze powracamy do tego, zastanawiamy się, co daje ludziom takie coś, że oni tylko chwilę zobaczą papieża i jakby go na odległość tak dotkną przez, prawda, szybę samochodu,
a jednak wielu pytanych o to mówi, że no jest to bardzo ważny moment w ich życiu, że spotykają się z papieżem w ten sposób. I niektórzy, Ojciec Święty powoli przemieszcza się do katedry Notre Dame, bo tam za chwilę będą nieszpory. No nie tak, za chwilę, za 40 minut. Tak, o 19.15 mają się rozpocząć nieszpory, czyli prawie za 55 minut. Natomiast no, także te grupki, które były zgromadzone przy Kolegium Bernardynów, po prostu tutaj przechodzą. Oczywiście wczoraj postawiono mnóstwo barierek na ulicach tutaj w dzielnicy Łacińskiej. To wszystko zrobione jest dla bezpieczeństwa, bezpiecznego przebiegu tej wizyty, aby rzeczywiście to mogło wszystko przebiegać w takiej atmosferze dobrej, spokojnej. I tak jak widzimy, tak się dzieje.
Ten przejazd będzie trwał dosyć długo, dlatego że w Paryżu rozdawano trasę Papa Mobil, żeby ludzie mogli się właśnie ustawić wzdłuż tej trasy, a nie skupiać wszyscy w jednym miejscu, na przykład przed katedrą Notre Dame od razu. Także bardzo wiele osób ustawia się na trasie, ponieważ wie, że będzie widziało papieża z bliska, przynajmniej na pewno dużo bliżej niż na tym wielkim placu, gdzie bardzo często będą mieli miejsce daleko.
No i dodajmy też, że wczoraj przed katedrą Notre Dame trwały te przygotowania techniczne. Rozstawiały się tam te wszystkie urządzenia telewizyjne, budowano podesty, ale no jak zawsze było tam mnóstwo ludzi i teraz jak zaobserwowaliśmy, no urządzono tak wejście do Notre Dame, żeby jakoś sprzyjać tworzeniu się kolejek.
Tak, właśnie to jest takie zaskakujące, że przed remontem katedry kolejek nie było do wejścia nawet w momencie największego ruchu turystycznego, a gdzieś od 2 lat po remoncie katedry nagle tworzą się bardzo duże kolejki.
Dzisiaj tak samo bardzo wielu turystów, tłumy turystów były pod wieżą Eiffla. Myśmy wyszli na chwilę taki spacer, żeby trochę zaczerpnąć świeżego powietrza i zobaczyć jak to wszystko się dzieje. Oczywiście w mieście nie uświadczysz, być może w niektórych miejscach bardzo rzadkich są jakieś tam plakaty, jakieś flagi, ale tak ogólnie to w ogóle nie ma czegoś takiego w Paryżu na ulicach, jakichś plakatów informują z okazji wizyty papieża. Natomiast no, Paryż żyje tym swoim życiem, jest bardzo wielu turystów pod wieżą Eiffla. Gdyby chcieć tam wjechać na górę, no to trzeba by czekać znowu ileś tam godziny czy ileś, dlatego tylko z dołu popatrzyliśmy na ten czubek wieży. Zresztą wieża Eiffla jest w nocy niebieska, a na jednej stronie są umieszczone żółte gwiazdki, to symbolizuje flagę europejską i ma być zaznaczeniem tej prezydencji Francji w Unii Europejskiej. A w tym momencie też widzieliśmy grupę pielgrzymów ubranych jakoś jednakowo w czerwone koszulki. To też jest, zdaje się, jakiś ruch kościelny, który pozdrawia papieża.
Jest bardzo dużo w tej chwili ruchów młodzieżowych we Francji. Właściwie od czasów naszego papieża Jana Pawła II powstało bardzo wiele stowarzyszeń, które organizują się, żeby wyjeżdżać wspólnie na te spotkania z papieżem, na spotkania młodzieży, ale nie tylko. Jest między innymi taki dosyć duży ruch tutaj młodzieży, która jest bardziej takimi tradycyjnymi katolikami, która była nawet w Australii na spotkaniu z papieżem. W ogóle młodzież francuska okazuje się, że jest w tej chwili bardzo zdeterminowana, bardzo entuzjastyczna, jeśli chodzi o okazywanie swojej wiary. Bardzo dużo jest wolontariuszy, jeśli ma miejsce jakieś wydarzenie. Na pewno ma na to wpływ fakt również, że to pokolenie takie bardzo komunizujące Francuzów w tej chwili właściwie wymiera, więc może zmienia się troszeczkę nastawienie. A poza tym bardzo dużo ludzi ma już dosyć tego systemu takiego, no troszkę sterowania państwem, życia w socjalizmie powiedzmy.
To jest ciężkie, jest przerost administracji, więc zaczyna się takie jakby odnowienie tych ruchów młodzieżowych.
No i można powiedzieć, że taka świeżość jest tutaj bardzo, bardzo potrzebna. To jednak takiemu postronnemu obserwatorowi jednak rzuca się to w oczy po jakimś takim w miarę nawet krótkim czasie przebywania tutaj, kiedy właśnie ten przerost administracji, te urzędy, te procedury. Nawet śmialiśmy się dzisiaj, że prognoza pogody pewnie podawana jest z 3-dniowym opóźnieniem, bo zanim wszyscy ją zatwierdzą, przeczytają, sprawdzą i wpłynie do studia, to już dawno minie jej data, ale speaker ją będzie mógł wtedy przeczytać. Bo rzeczywiście tak było, że podawano dzisiaj, że miała być burza w Paryżu.
Dzisiaj miały być burze, ulewy i w ogóle koszmarna pogoda. Jak na razie świeci słońce, jest aż za gorąco. Także obawialiśmy się, że ci biedni pielgrzymi, którzy będą siedzieli właściwie do nocy już na placu inwalidów albo pod katedrą Notre Dame wieczorem, że będą mokli, a tu tymczasem okazuje się, że jest wspaniała pogoda. Chyba, że to jest rządzenie opatrzności dla papieża.
No, tego nie sposób wykluczyć po prostu. Ojciec Święty dalej tutaj podąża do katedry Notre Dame, witany przez coraz to nowe grupy i to widać rzeczywiście tutaj, ten obraz potwierdza te słowa, które tutaj Kasia przed chwilą mówiłaś, że są to grupy takie zorganizowane, bo tu mieliśmy ludzi w czerwonych koszulkach, tu mają jakieś jednolite chorągiewki, tu z kolei są...
Nawet z transparentami.
Tak.
Papież niedługo dojedzie do katedry Notre Dame. Katedra Notre Dame jest zbudowana w samym centrum Paryża, na wyspie Cité. Tuż przed Notre Dame znajduje się nawet punkt, od którego liczy się kilometry liczące odległości od centrum Paryża do dojazdu, w każdym razie od tego punktu to jest kilometr zero dla miasta Paryża.
Czyli jak Państwo będą liczyli sobie, jaka jest długa droga na przykład samochodem do Paryża, to trzeba wiedzieć, że...
Od peryferyku, od granicy Paryża jest jeszcze 3 kilometry do 4.
Ale ta droga, którą czytamy na mapie, to jest właśnie do tego punktu przed katedrą...
Przed samą katedrą Notre Dame. Jest to katedra wybudowana na wyspie Cité, jednej z najstarszych wysp, która pojawia się już w zapiskach rzymskich przed naszą erą. Katedra jest jedną z katedr średniowiecznych, z katedr gotyckich, słynnych katedr gotyckich. Może nie jest taka piękna jak katedra w Chartres czy w Reims, niemniej jednak na pewno jest imponująca. Ozdobiona jest może taki szczegół charakterystyczny na fasadzie katedry. Umieszczone są figury królów francuskich, którym w czasie rewolucji obcięto głowy figurom. W każdym razie po rewolucji, po tych wszystkich problemach, figury podobno odnalezione, autentyczne, są w tej chwili zrekonstruowane i dalej można oglądać królów francuskich, cały poczet królów francuskich na fasadzie katedry Notre Dame. W katedrze znajduje się sprowadzona w XIII wieku relikwia korony cierniowej Chrystusa, którą można oglądać, ale w muzeum przy katedrze. Korona ta została sprowadzona przez Ludwika Świętego, zakupiona od kupców bizantyńskich, sprowadzona do specjalnie wybudowanej wtedy na początku XIII wieku kaplicy, tak zwanej Świętej Kaplicy, która jest taką perełką architektury gotyckiej we Francji, z przepięknymi witrażami i korona cierniowa pozostawała tam do czasów rewolucji francuskiej. W czasie rewolucji została ukryta i później przeniesiona do katedry Notre Dame, do muzeum. W tej chwili Sainte-Chapelle, czyli Święta Kaplica, jest udostępniona do zwiedzania i nie jest miejscem kultu.
No i to, tu możemy, tutaj pozwolę sobie na taką dygresję troszeczkę, to o czym mówił Ojciec Święty w wykładzie, że prawda, czy mówił nawet, przepraszam, nie w wykładzie teraz, tylko mówił na powitanie, że nawet jeżeli nie wystarczają nam źródła historyczne, to i tak znane jest to, że chrześcijaństwo na tych ziemiach było wcześniej. To powiedzenie chcę odnieść teraz do tej kwestii relikwii korony cierniowej Chrystusa. Bardzo wielu, już gdy minęło średniowiecze, gdy zaczęły się te czasy przechodzenia już do prawda, ku zmierzania ku tej katastrofie rewolucji francuskiej, mówiono w odniesieniu do tych relikwii, szczególnie do tych relikwii krzyża, świętego gwoździ krzyża, korony cierniowej, no, że to jest takie średniowieczne, że tych koron jest tam ileś tam, że to tam nie jest w zasadzie taka relikwia, tylko nie wiadomo co to jest i tak dalej. I stąd nawet według tej filozofii właśnie umieszczono, tak podejrzewam, że umieszczono je właśnie w muzeum, a nie w tej cudownej kaplicy, aby tam ta męka Pana Jezusa była czczona. Bo jest to jakaś filozofia tylko i wyłącznie naturalistyczna. W wykładzie, który słyszeliśmy, Ojciec Święty powiedział tak, że nie sposób, żeby zrozumieć ten przekaz słowa, orędzie słowa, nie sposób jest zrozumieć go i całkowicie zgłębić przy pomocy kryteriów tylko historycznych. No i tutaj by trzeba zupełnie dzisiaj nam podejść zupełnie inaczej, odrzucić tą całą taką no dość surową, ostrą, a w konsekwencji nawet i taką kpiącą interpretację tego kultu relikwii, wielkiego kultu relikwii, jaki istniał w średniowieczu. Wydaje mi się, że to już jest jakoś przełamane, jak chodzi o relikwie całunu turyńskiego, kiedy no, były badania tam w wieku XX, najpierw mówiono, że jednak to jest z XIII wieku, potem stwierdzono, że jednak nie wiadomo z jakiego to jest wieku, jakieś tam pyłki roślin z Palestyny tam odkryto, jakieś coś tam inne i te wszystkie naukowe badania one same sobie przeczyły, a Ojciec Święty Jan Paweł II przy różnych bardzo ważnych okazjach nakazywał kardynałowi biskupowi Turynu wystawienie do publicznej czci tego całunu, między innymi tak zrobił w roku 2000 przed Światowymi Dniami Młodzieży, żeby tam młodzi mogli wejść i obcować właśnie z tą męką Chrystusa uwiecznioną na całunie turyńskim. Myślę, że chyba no, podobny los jednak, no, mam taką nadzieję, powinien jednak spotkać także relikwię korony cierniowej, która tutaj jest przechowywana, bo przecież przez wieki ta duchowość średniowiecza tutaj także we Francji miała swoje mocne oparcie, mocny fundament, którego, do którego taką no, pomocą była właśnie ta relikwia. Zbudowano specjalną kaplicę, jak w kolonii, zbudowano specjalną katedrę na relikwie Trzech Króli. Jeszcze dzisiaj niektórzy mówią, że no, że to są Trzej Królowie, chociaż oni nie są święci, bo nie zostali kanonizowani. No ale przecież na przykład święty Józef czy święty Paweł też nie był kanonizowany, prawda? To jest takie niezrozumienie tej tradycji, historii naszej, tej historii zbawienia, jaka była pisana przez różnych ludzi. To, o czym powiedział Ojciec Święty w wykładzie. Patrzymy na te postacie historii, na ich słowa, na ich czyny i dopiero to prowadzi nas do poznania logosu, słowa Bożego. Dlatego to tutaj przepraszam za tak może jakieś takie, taką dygresję trochę odchodzącą od tego. My nie bójmy się, drodzy słuchacze, drodzy widzowie telewizji, Trwam tego kultu relikwii, także to, że tu jest korona cierniowa, Ojciec Święty specjalnie także uczci te relikwie korony cierniowej podczas swojej pielgrzymki. Nie bójmy się tego, że ktoś powie, że a, czy to jest autentyczne, czy nie. My po prostu pozwólmy, żeby ta relikwia przez wieki czczona, ona nam również pomagała wejść w kontakt z Logosem, ze Słowem Bożym, bo to jest istota kultu relikwii. To jest ta istota, to jest coś duchowego. I na pewno tak zachowa się także Ojciec Święty Benedykt XVI dzisiaj i także w tych dniach we Francji. Popatrzmy, ile ludzi jest przed katedrą Notre Dame.
To odwiedzenie katedry Notre Dame jest też dosyć symboliczne, ponieważ trzeba wiedzieć, że w czasie rewolucji francuskiej katedra była kompletnie zniszczona i zamieniona w świątynię rozumu, czyli później była poświęcona od nowa, wiele lat po rewolucji francuskiej. Także jest to takie miejsce również symboliczne tych wszystkich kościołów francuskich zniszczonych, gdzie zabroniony był kult katolicki, wiary katolickiej.
No, skąd my to znamy? To później w XX wieku ileż świątyń na kresach wschodnich Rzeczypospolitej było zamienione na muzea ateizmu, na magazyny, na jakieś place manewrowe dla traktorów i tak dalej. No ale to już jest zupełnie inna historia. W tym momencie ojciec święty Benedykt XVI już przybył pod wrota, wspaniałe wrota katedry Notre Dame i Państwo mogą podziwiać tę fasadę. Królowie, o których tutaj Katarzyna wspomniała, to jest ten rząd,
to
figur na...
Pierwsze piętro.
Pierwszy, tak. To są ci wszyscy królowie. No i te wspaniałe rozety, które tutaj pokazują całe piękno, całą myśl architektury gotyku. Ojciec Święty teraz wysiada z papamobile, wita się z biskupem proboszczem katedry Notre Dame. Tutaj zgromadzeni licznie, bardzo licznie pielgrzymi są uradowani, są szczęśliwi i w tym momencie normalny sposób przywitania pasterza u wrót katedry, podanie krucyfiksu do ucałowania i to się właśnie w tym momencie dzieje. A teraz Ojciec Święty zwraca się, teraz dokona pokropienia wodą święconą wszystkich przybyłych, wszystkich tutaj zebranych. Znów zwróćmy uwagę, Benedykt XVI przywraca te normalne praktyki liturgiczne pobożności. Gdy się wchodzi do świątyni, to normalnym jest, że się zanurza prawą rękę w kropielnicy z wodą święconą, czyni znak krzyża. To jest pamiątka naszego chrztu, przypomnienie. Jesteś ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa. Jesteś dzieckiem Bożym. Przypominaj zawsze sobie to, chrześcijaninie.
Będzie proszony o powtórzenie naszych przyrzeczenia chrztu świętego właśnie w katedrze Notre Dame, czy jutro na mszy?
Tak, jutro na mszy świętej zaplanowane jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. A tutaj w katedrze Notre Dame zebrało się duchowieństwo diecezjalne, zakonne, osoby konsekrowane, diakoni, seminarzyści, którzy wraz z Ojcem Świętym odmówią nieszpory. My dopiero teraz dostaliśmy tekst przemówienia papieskiego. Mam nadzieję, że Anna zdąży trochę z tłumaczeniem, ale będziemy jakoś tutaj radzić sobie, żeby mogli Państwo bez przeszkód przeżywać to, co dzieje się tutaj we Francji. Rzeczywiście możemy tutaj w tym momencie, widząc te obrazy, powiedzieć w katedrze piękne obrazy, piękne wnętrze katedry, mówiące samo przez się tą architekturą o wielkości Boga, o tym, że ludzki duch, ludzki wysiłek skierowany jest ku górze, aby wejść, dotrzeć na to spotkanie z Bogiem. Stąd ta strzelistość katedr gotyckich i to ich wewnętrzne piękno zmieniające się w zależności od światła słonecznego padającego przez witraże, które mówi o tej wielkości, wspaniałości Boga. A Ojciec Święty wchodzi teraz do katedry przy śpiewie antyfony. Przy śpiewie antyfony Tu es Petrus, Ty jesteś Piotr. To słowa pochodzące z Ewangelii według świętego Mateusza. Ty jesteś Piotr Opoka i na tej skale zbuduję mój Kościół.
Cię, Ojciec Święty, uklęknął przed Najświętszym Sakramentem i my duchowo oddajmy cześć Jezusowi Chrystusowi, który został dla nas więźniem tabernakulum, i wraz z Ojcem Świętym wspierajmy Go modlitwami przed Najświętszym Sakramentem, modlitwami za cały Kościół Święty, za cały świat.
tymi pieśniami na wyjście, gdzie mogliśmy także podziwiać piękno wspaniałej katedry Notre Dame. Przygotowujemy się duchowo do przeżywania nieszporów z Ojcem Świętym wraz z duchowieństwem zakonnym, diecezjalnym, osobami konsekrowanymi i przygotowującymi się do kapłaństwa tutaj w Paryżu. Drodzy Państwo, my także możemy przygotować nasze brewiarze. Będziemy odmawiać psalm 121, 126 oraz kantyk z listu do Efezjan. A na początek będzie hymn Witaj, Gwiazdo Morza. I ten hymn za chwileczkę tutaj wspólnie będziemy mogli odśpiewać lub usłyszeć. Toi notre dame, nous te chantons, Tobie, nasza Pani, śpiewamy. Światło od świętego, pełnego chwały Ojca Niebieskiego, od nieśmiertelnego, świętego Jezusa Chrystusa.
słyszymy wspaniałe organy katedry Notre Dame i no, jednego z mistrzów tutaj, który gra na instrumencie, a na zewnątrz katedry ten plac przy katedrze szczelnie, każde możliwe miejsce jest wypełnione przez ludzi młodych, ponieważ oni czekają, tutaj są, wiedzą już o tym, że po nieszporach Ojciec Święty wyjdzie przed katedrę i skieruje do nich także słowo pozdrowienia. Popatrzmy, jak niewiele było trzeba, wystarczyło tylko to powiedzieć i ta atmosfera, no tak wyliczajmy, Longchamps, Torvergata, z Kanady, Toronto, Sydney, także przeniesie się znowu tutaj do Paryża, Kolonii jeszcze po drodze zapomniałem, wyliczając tylko te ostatnie Światowe Dni Młodzieży, będzie tutaj także i w Paryżu. A także w czasie tego no, mistrzowskiego popisu organistowskiego możemy przeżywać tutaj wspaniałe chwile, gdy realizatorzy prezentują nam piękno, majestat katedry Notre Dame w Paryżu. Te piękne, wspaniałe witraże, strzeliste, lekkie sklepienia i tą jakąś tajemniczą grę świateł, piękne figury Piety, figury pięknej Madonny z Dzieciątkiem, które zawsze były umieszczane w gotyckich kościołach. To tu rzeczywiście mówią wieki. Gdy do tego jeszcze dodamy to, o czym przed chwilą mówiła Katarzyna, o tym ogromnym cierpieniu, jakie i ranach, jakie tutaj zadała rewolucja bezbożna, antyboska, antychrześcijańska rewolucja francuska, to daje nam pełen obraz tego, czym jest Kościół. Przypominają się tej słowa, jakie Ojciec Święty Benedykt XVI mówił także do duchowieństwa zakonnego, diecezjalnego w Nowym Jorku w tym roku, w katedrze świętego Patryka, kiedy opisywał Kościół, porównując, używając do tego opisu konstrukcji katedry, opisując katedrę świętego Patryka. Tutaj idealnie te słowa można by znów powtórzyć i one, no być może nawet jeszcze dobitniej by nam wyjaśniły, prowadziłyby nas w tajemnicę Kościoła. Zauważmy, jak wielu młodych ludzi jest na zewnątrz katedry, ale wewnątrz tej katedry dopiero czujemy pełnię tej głębi, tej tajemniczości, tego majestatu, jaki nam objawia się choćby już przez samą konstrukcję architektoniczną świątyni. I ta świątynia, która teraz napełniła się dźwiękami pięknej muzyki, która z kolei przepełnia serca wszystkich, to nie jest jakieś bierne, pełne nudy oczekiwanie na spotkanie z Ojcem Świętym, ale to już jest przygotowanie modlitewne, a młodzież, jak teraz widzimy, młodzież na zewnątrz wyraża już swój entuzjazm, daje upust temu entuzjazmowi, tej wielkiej radości, że oto znów spotkanie z Ojcem Świętym, z następcą świętego Piotra przed młodymi i już na to czekają, już po prostu no, nie mogą się doczekać. Figura z Chrystusa Zmartwychwstałego i królującego na frontonie katedry To jest centralny motyw całej grupy, czy zbioru grup rzeźb, jakimi przezdobiony jest Fronto. To jest zawsze również ten kanon sztuki gotyckiej, bo świątynia, do której wchodzimy, ona ma prowadzić nas do spotkania z Chrystusem, Bogiem żyjącym, zmartwychwstałym, tym, który zwyciężył śmierć i grzech. Rozlega się dzwonek z zakrystii, a zatem to już jest znak, że procesja liturgiczna zbliża się, będzie do ołtarza. Tobie, nasza Pani, śpiewamy, Tobie, nasza Matko, zawierzamy się w modlitwie. Tobie, która jesteś bramą życia, która jesteś bramą radości, Tobie, która dotknięta jesteś przez Ducha i która dotknęłaś krzyża.
Ojcze Święty, jestem bardzo dumny, że mogę przyjąć Cię tutaj w tej katedrze, gdzie można powiedzieć, mieliście zwyczaj być, dawać konferencję. Będziemy odprawiać nabożeństwo nieszporów, które odbędzie się pod Waszym przewodnictwem.
Dans cette cathédrale et ses environs proches,
tej katedrze i w okolicy. Zebrało się wiele tysięcy księży, zakonnic.
Avec leurs évêques, ils représentent les huit diocèses de la province ecclésiastique de Paris et le diocèse aux armées. Tous n'ont pas pu venir, mais tous sont unis à nous par la pensée et la prière.
Wszyscy łączą się z nami w myślach i w modlitwie. Wszyscy są zaangażowani w całości w misji Kościoła w sercu tego wielkiego regionu francuskiego.
Wszyscy
dają wszystko z siebie z radością, żeby dobra nowina była przekazywana cały czas i wszyscy w komunii duchowej. Są obecni również dzisiaj przedstawiciele innych kościołów chrześcijańskich, między innymi kościoła prawosławnego.
Une prière pour que nous avancions vers l'unité visible et plénière entre tous les disciples du Christ.
Będziemy modlić się, aby
notre assemblée est entourée, soutenue par des milliers de jeunes réunis sur le parvis de la
jedności w Chrystusie. Witamy pielgrzymów, którzy znajdują się na brzegu Sykwany i będziemy modlić się w waszej intencji. Wszyscy ci pielgrzymi przejdą w drodze światła przez ulice Paryża dzisiaj wieczorem. Wiele ludzi interesowało się rolą papieża, jego funkcją w świecie obecnym. Dzisiaj chcielibyśmy wam powiedzieć, jak apostołowie, naucz nas modlić się, Ojcze Święty, poprowadź nas w modlitwie.
Słowa powitania do Ojca Świętego skierował kardynał André.
André Ventrois.
Pour la cathédrale, signe de sa reconnaissance et de son passage.
Kardynał Andrzej XXIII otrzymał w darze od papieża dla katedry Notre Dame kielich mszalny i patenę, co spotkało się z wielkim aplauzem tutaj zebranych. Synowi i Świętemu Duchowi Boga. radosne światło świętej chwały Boga niebieskiego, nieśmiertelnego, świętego Jezusa Chrystusa. Naszą modlitwę rozpoczynamy wezwaniem. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Przybądź mi na pomoc. Wysłuchaj, gdy wołam do Ciebie i płaczę. Wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta, Bramo niebios błoga. Ty coś Gabriela słowem przywitana, utwierdź nas w pokoju, odmień Ewy miano. Wiernych wyzwól z więzów, ślepym powróć blaski, oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski. Okaż, że się z Matką wzrusz modłami swemi, tego, co Twym Synem zechciał być na ziemi. O Dziewico sławna i pokory wzorze, wyzwolonym z winy, daj nam żyć w pokorze. Daj wieść życzę życie czyste, drogę ściel bezpieczną. Widzieć daj Jezusa, mieć w Nim radość wieczną. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie.
Odśpiewaliśmy hymn Ave Maria Stella, a teraz będziemy modlić się o pobożność psalm 121. Raduj się, Maryjo, pełna łaski. Pan jest z Tobą. Alleluja. To słyszę, że dom Pański nawiedzić mamy i ujrzę o Jeruzalem Twoje piękne bramy. Jeruzalem, wzór miast zacnych, ozdoba świata, zgodą mieszczan swych spojona na wieczne lata. Tam ku służbie Pańskiej jako zakon wskazuje, naród żydowski ze wszystkich krain wstępuje. Tam prawo, tam jest zasadzon pałac sądowy, tam stolica i on zacny tron Dawidowy. Niechże w Tobie piękne miasto pokój przebywa, którego niech Twój przyjaciel z Tobą używa. Pokój w twardych basztach Twoich niechaj się mnoży, a obfitość i swe w pałacach gniazdo założy. Prześć braci ze wszech najmilszą, przez krewne moje, wiecznie się ja starać muszę o dobro Twoje. Przedom Pański świątobliwy na Twe pożytki, gotowem zdrowie swe ważyć i siły wszystkie.